Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet
Nie wracamy do Lucei Wyborczej. Łukaszenkowski, witam Państwa raz jeszcze. Mówiliśmy dużo o rządzie, to teraz powiedzmy trochę o opozycji, która, największa partia opozycyjna, Prawo i Sprawiedliwość, zbiera się powoli do kongresu, ale zanim kongres w sobotę, to jeszcze posiedzenie Sejmu, jeszcze trzeba spróbować przekuć swoje pomysły powodziowe w jakąś praktykę, przynajmniej zaistnieć w dyskusji o tym, jak walczyć z powodzią i jak potem działać przy odbudowie. Naszym gościem Kamila Baranowska, dziennikarka, portal Interia. Dzień dobry, pani redaktor.
Dzień dobry.
To zanim ta dyskusja o wewnętrznych przetasowaniach w PiS-ie, to jak radzi sobie Prawo i Sprawiedliwość w roli opozycji w czasie powodzi?
Znaczy, generalnie tutaj opozycja nie ma zbyt wielkiego pola manewru. Wydaje mi się, że ten czas na rozliczenia i podsumowania tego, jak sobie rząd poradził, przyjdą za czas jakiś, że teraz jesteśmy jeszcze, że tak powiem, te emocje są zbyt duże. Jesteśmy w trakcie walki jeszcze tak naprawdę z tą falą powodziową. Więc wydaje mi się, że to jest zawsze taki dylemat partii opozycyjnych, kiedy wyjść z podsumowaniem czy rozliczeniem, bo jeśli zrobi się to zbyt wcześnie, to czysta taka kalkulacja polityczna, pragmatyzm polityczny wskazuje, że można przestrzelić, że to nie są emocje, które dzisiaj towarzyszą ludziom, żeby kiedy tutaj rząd walczy, próbuje jakoś nadzorować tę sytuację, to żeby w tym momencie rozliczać. Wydaje mi się, że czas na to przychodzi chwilę później, kiedy już te wydarzenia się zakończą, kiedy będzie można przejść do pewnych podsumowań. Więc PiS tak trochę próbuje wychodzić z jakimiś inicjatywami, pomysłami, trochę rozlicza, ale to wszystko jest robione, mam takie poczucie, na pół gwizdka i wynika, tak jak powiedziałam, z tego dylematu, żeby sobie bardziej nie zaszkodzić jakimiś przedwczesnymi działaniami niż pomóc. Więc jestem ciekawa, jak to będzie przebiegało później, bo wydaje mi się, że czas na rozliczenia, na to, co się wydarzyło, na to, jak rząd reagował, na to, jak samorządy reagowały, jak co zrobili wojewodowie, czego nie zrobili, czy można było to zrobić lepiej, na pewno przyjdzie. Wydaje mi się, że też premier Donald Tusk ma tego świadomość, bo widać, że ta cała sytuacja jest jakimś takim stres testem dla całego rządu, jest jakąś taką sytuacją, która będzie rzutowała na wszystkie późniejsze działania tego rządu.
Stres testem, rząd krytykowany przez dziennikarzy, komentatorów, tak. Dość szeroko, bo to i media konserwatywne, ale też media liberalne, już taki jest podział i chyba to trzeba rozpatrywać, no ale ta krytyka medialna jest dość szeroka, a w sondażach Polacy są zadowoleni z zarządzania kryzysowego, tej formy, jaką prezentuje Donald Tusk.
No, to był jakiś jeden sondaż. Znaczy, ja się nie przywiązuję do sondaży robionych w ten sposób, ponieważ mało o nich wiemy. Nie wiemy, jak zostało zadane pytanie, nie wiemy, ile było tych pytań. Znaczy, ja jestem bardzo ostrożna. Jakby moje doświadczenia z sondażami nie są najlepsze. Później okazuje się, że rzeczywistość często wygląda inaczej niż ta sondażowa.
Czyli Donald Tusk nie może spać spokojnie, uznać, że tu ma sondaż partyjny, gdzie mu rośnie, tu ma sondaż pytań, czy sobie radzi w powodzi, wszędzie jest dobrze, to mówi sobie, jest okej, jadę tak dalej, albo zgoła zwijam kramik powodziowy i zajmuję się już czymś innym.
Powiem tak, wystarczy spojrzeć na Donalda Tuska, żeby wiedzieć, że nie wygląda jakby mógł spać spokojnie. Znaczy, wydaje mi się, że dla każdego polityka tego typu sytuacja jest politycznie także bardzo ryzykowna i niebezpieczna, bo konsekwencje tego trudno przewidzieć, także te długofalowe. Pewne rzeczy będą wychodzić dopiero w najbliższych tygodniach i nie wiadomo, czy to będą wygodne dla rządu rzeczy, raczej nie. Nie znamy wielu statystyk, nie znamy wielu faktów, a te, które znamy, no nie są dla Donalda Tuska korzystne, pomimo tego, choćby nie wiem, ile razy TVP usunęła informacje ze swoich kanałów, także wydaje mi się, że na pewno Donald Tusk nie może spać spokojnie, że to, co dzisiaj widać w sondażach, nie oddaje rzeczywistości. Raz, że te sondaże są zrobione na świeżo, a wiadomo, że żeby pewne rzeczy, pewne zjawiska zafunkcjonowały także w świadomości społecznej, potrzeba trochę więcej na to czasu. Także te jakby bardziej zbliżone do rzeczywistości w ogóle sondaże partyjne, bo jakby one są jakąś jakimś wyznacznikiem, pokazują pewne trendy. Ja ufam im mimo wszystko bardziej niż takim sondażom właśnie jak sobie pod tytułem badającym, jak sobie rząd radzi w tej konkretnej sytuacji. Więc te sondaże partyjne być może oddadzą jakiś ułamek tej rzeczywistości za jakieś 2-3 tygodnie. Wtedy będzie można to jakoś porównać do sytuacji sprzed powodzi.
A PiS jest jakoś... Czy w ogóle opozycja ma w tego typu kryzysach szansę, żeby wyjść z ofensywą, wyjść z ofertą? Wczoraj konferencja prasowa szefa klubu, który zapowiadał projekty ustaw. Dzisiaj te ustawy są. To jest jakaś droga, żeby się pokazać nie tylko jako partia, która krytykuje władzę, ale też która daje konkretne, pozytywne rozwiązania.
Trochę tak, aczkolwiek no umówmy się, opozycja niewiele może. Znaczy opozycja jakby z definicji ma niewiele instrumentów do działania w ogóle w różnych sytuacjach, w których rząd reaguje. Może oczywiście rząd krytykować, może recenzować, choć ta krytyka i te recenzje też nie są do końca wiarygodne, bo zawsze można zapytać, a co ten rząd zrobił, jak rządził przez 8 lat, żeby tam zabezpieczyć te tereny. Tutaj wyciekają i będą wyciekać jakieś informacje dotyczące, dzisiaj politycy się spierają, kto bardziej zawinił, że zbiorniki retencyjne w Kotlinie Kłodzkiej nie powstały. Okazuje się, że porówno tutaj wina się rozkłada i jeśli chodzi o polityków PiSu i Platformy i samorządowców, więc tamtejszych. Więc, ale to jest też takie, ja trochę tak podchodzę z większą chyba wyrozumiałością niż część obserwatorów polityki do tego, co może opozycja, bo jest takie oczekiwanie, żeby opozycja coś zrobiła, że to jest wymarzona politycznie sytuacja, polityczne złoto, cytując klasyka, dla opozycji. Tymczasem naprawdę opozycja ma niewiele instrumentów, żeby tego typu rzeczy politycznie wykorzystywać. Oczywiście można się czepiać, że mogłaby działać prężniej, że ona jest, znaczy te problemy PiSu leżą, mam wrażenie, dzisiaj zupełnie gdzie indziej niż to, że w niewłaściwy sposób reaguje na wpadki czy kryzysy rządowe. Moim zdaniem tutaj, tak jak powiedziałam, jest kwestia pewnego przeczekania tego, co teraz się dzieje wokół rządu, żeby nie narazić się też na zarzut wykorzystywania sytuacji kryzysowej do robienia polityki, bo tego ludzie, tego opinia publiczna też bardzo nie lubi i to tutaj można bardziej na tym przegrać niż wygrać. Problemy PiSu leżą dzisiaj gdzie indziej. Mam poczucie, że ten kongres ma być trochę odpowiedzią na te problemy. Pytanie, czy będzie to odpowiedź skuteczna.
No właśnie, to do kongresu na koniec naszej rozmowy przejdźmy. W sobotę kongres tradycyjnie przysłucha. To już jakaś nowa szwedzka tradycja w PiSie, że tam się prawie każdy kongres odbywa i ten kongres, zdaje się, ma być ważny. Pytanie, jak ważny? Bo też są komentarze, że oczywiście tu jakieś nowe ciało, przetasowanie, ale wszystko po to, żeby i tak prezes dalej był prezesem.
Właśnie to jest to ryzyko, że dużo się zmieni, żeby wszystko zostało po staremu. Aczkolwiek mimo wszystko uważam, że trochę się zmieni. I nie mówię tutaj o tych władzach centralnych, bo tutaj rzeczywiście ma powstać nowe ciało, komitet wykonawczy, gdzie będzie tam ze 30 nowych posłów, którzy mają dodać jakiejś świeżości. No ale wiadomo, że jak jakieś ciało liczy 30 osób, no to generalnie decyzyjności w nim zbyt wielkiej nie będzie i chyba nikt nie ma takich oczekiwań. Bardziej chodzi chyba o względy tylko i wyłącznie wizerunkowe. Władzę będzie dzierżył nadal prezes z tymi samymi wiceprezesami, z którymi spotyka się dzisiaj na prezydiach Komitetu Politycznego. Więc tutaj wydaje mi się, że się zbyt wiele nie zmieni, ale w cieniu tych zmian opisywanych mają być dokonane też inne zmiany, które moim zdaniem mogą być dużo bardziej kluczowe dla przyszłości PiSu. Chodzi o zmianę w regionach, chodzi o zmianę liczby okręgów. Dzisiaj mamy ich 16, właściwie 17 z Warszawą i 17 pełnomocników regionalnych PiS-u w całej Polsce. Ma zostać przywrócona liczba 41 okręgów, żeby te okręgi partyjne pokrywały się z okręgami wyborczymi do Sejmu. I tam mają być rozpisane zupełnie nowe wybory na tych szefów regionalnych struktur. I podobno ci szefowie te składy tych regionów, zarządów regionalnych mają zostać bardzo odmłodzone. Tutaj jest duży nacisk położony, żeby te struktury działały prężniej. Zresztą prezes Jarosław Kaczyński mówił niejednokrotnie, że przyczyn porażki PiS-u w wyborach także upatruje w tym, że struktury zachowywały się jakby w jakimś letargu, nie działały efektywnie, nie były wystarczająco zmobilizowane w kolejnych kampaniach wyborczych. Więc jeśli tutaj na tym poziomie lokalnym dokona się rzeczywiście pewna zmiana pokoleniowa, że ci wieloletni, często powiązani jakimiś relacjami towarzyskimi, szefowie struktur zostaną odsunięci i wejdą w to rzeczywiście jacyś młodsi politycy, politycy młodszego pokolenia, politycy, którym się chce, to może to być rzeczywiście realna zmiana, choć ona nie jest tak spektakularna, nie jest tak atrakcyjna, nie jest tak zauważana z punktu widzenia Warszawy, jak te zmiany na tym szczeblu centrali partyjnej. Ale tutaj może się coś pozytywnego z punktu widzenia PiS-u zadziać i zdaje się, że taki jest pomysł. Bo jak mówią mi politycy PiS-u, z którymi rozmawiam, bez ruszenia tych struktur partyjnych oddolnych nie da się zrobić kampanii prezydenckiej, zwłaszcza jeśli ta kampania prezydencka będzie prowadzona z nieco mniejszymi funduszami z racji decyzji PKW. Jakby jest ten duży nacisk na to, żeby struktury działały prężniej i aktywniej ze względu na zbliżającą się kampanię prezydencką.
To już na koniec pytanie, to będzie zwycięzcą tego kongresu. Wiele się mówi o Przemysławie Czarnku, że to jest ten polityk, który już bardzo zwiększył swój autorytet w szeregach partii, a teraz jeszcze może realnie zwiększył swoją władzę. No, to jest taki polityk, którego faktycznie może Jarosław Kaczyński nawet się obawiać, bo jest politykiem, który gra mądrze i ma swoje ambicje. No i w odróżnieniu od np. Mariusza Błaszczaka potrafi mieć własne zdanie.
Znaczy, wydaje mi się, że największym wygranym z tego kongresu będzie jednak Mariusz Błaszczak, bo to on będzie ma stanąć, jakby trzymać większość takiej bieżącej władzy partyjnej w rękach, zarówno jeśli chodzi o to ciało nowe Komitetu Wykonawczego, jak i to ciało, które ma być tą radą taką nadzorczą, naczelną, nie wiem jak to się będzie ostatecznie nazywać, więc ewidentnie widać, że to na Mariusza Błaszczaka, że to Mariuszowi Błaszczakowi prezes będzie chciał przekazać bardzo dużo obowiązków partyjnych, których z siebie trochę chce zdjąć, takiej bieżącej pracy, bieżącego zarządzania partią, co się będzie też łączyło z zarządzaniem klubem, bo Mariusz Błaszczak jest też szefem klubu parlamentarnego PiS-u, więc tych funkcji Mariusz Błaszczak będzie miał bardzo dużo i wydaje mi się, że to on jest, że to będzie wzmocnienie bardzo jego osoby, jego pozycji także politycznej. Tutaj pojawiały się te głosy płynące z wewnątrz partii, że coraz więcej polityków także przekonuje prezesa Jarosława Kaczyńskiego, że być może Mariusz Błaszczak byłby właśnie takim kompromisowym, dobrym kandydatem na prezydenta. Tutaj można mieć wątpliwości, czy to jest słuszna koncepcja z wielu różnych powodów, ale jeśli ja miałabym wskazać jedną osobę, która wyjdzie wzmocniona z tego kongresu, to poza Jarosławem Kaczyńskim, który oczywiście zachowa pełnię władzy w partii i nie zamierza się jej pozbywać w żaden sposób, to Mariusz Błaszczak będzie tym numerem dwa w partii, być może także namaszczonym przez Jarosława Kaczyńskiego jakimś delfinem, choć oczywiście nikt tego w ten sposób nie nazwie i nie powie.
No i pytanie, czy to będzie to polityk, który będzie odpowiedni i autorytet i charyzmę, żeby skutecznie partii przewodzić albo skutecznie powalczyć o fotel prezydenta, ale to pokaże przyszłość.
To są dwie różne rzeczy, to są absolutnie dwie różne rzeczy, bo o ile w partii on ma dosyć mocną pozycję i jest taką osobą, która potrafi gdzieś tam te wszystkie frakcje, a jest ich w PiS-ie sporo, połączyć i każdy w miarę neutralnie do niego się odnosi, każda z tych frakcji, o tyle jednak wybory prezydenckie to jest zupełnie inna bajka i Mariusz Błaszczak miałby bardzo poważne problemy, żeby wygrać je w drugiej turze. Może do drugiej tury by przeszedł, ale w drugiej turze byłoby mu bardzo ciężko.
Ja tym mówiła Kamila Baranowska, dziennikarka Portal Inter. Ja dziękuję bardzo za rozmowę.
Bardzo dziękuję. Dobrego dnia.
Do zobaczenia, do usłyszenia. A my teraz wracamy jeszcze do kalendarium Powstania Warszawskiego, ale Odyseja Wyborcza przed 8.12 jeszcze na chwilę się w studio pojawi, a tymczasem Krzysztof Jabłonka, którego już Państwo słyszą, odkasuje i już jest gotowy. To teraz będzie kalendarium Powstania Warszawskiego.